Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć. W Twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Jeśli doświadczyliście Państwo w swoim bólu straty i nadal jest to trudne, jeśli pragniecie, aby to wydarzenie zamiast cierpienia dało nową siłę i pozwoliło inaczej spojrzeć na życie, to zapraszamy do słuchania tej audycji. Przed nami reportaż Kropla 2. W poprzednim opowiadałam o ludziach, którzy walczą z chorobą, walczą o życie. Dziś poznacie Państwo drugą stronę, opłakujących tych, którzy tę walkę przegrali.
To było po prześwietleniu, które mąż zrobił sobie, bo już ja go naciskałam wcześniej, bo pokazywał mi nie. Nawet nie pamiętam, o czym żeśmy wtedy rozmawiali. Nie, wiem tylko, że to zdjęcie tak żeśmy popatrzeli. No i mówimy, będziemy walczyć. Chemia jedna, naświetlania. To był rak płuc z przerzutami. Ten ostatni dzień, rano jeszcze właśnie tak jakby się lepiej poczuł. Plany miał jeszcze, dosyć daleko nimi wybiegał. A później tak jakby podsypiał i w sumie już takiego nie było kontaktu. Straciłam męża po 30 latach małżeństwa. 3 miesiące. Chyba każdy to tak odczuwa, że to jest znienacka.
Rodzice zmarli, później mąż, no i teraz siostra. W lutym odeszła. Złamała rękę, bo to się stało w marcu, a w maju później miała 70 lat. Uderzyła nogą o krzesło i złapała się poręczy i krzyknęła tylko, że ją ręka boli. Samoistnie złamała się lewa ręka. No ale ona już jak leżała, nie mogła chodzić. Nie mogła wstać sama. Uprosiliśmy u lekarza, żeby zrobili jej rezonans. No i się okazało, że jest guz płuca z przerzutami do kości. No i we wrześniu złamała się ponownie lewa ręka. Zrobiono znowu operację. Nie mogła się ruszać w ogóle, już nie wstawała. Bo ja się tylko nią opiekowałam, bo córki są dość daleko. Przychodzę, a ona mówi, ja już z tego nie wyjdę.
Ja sobie nie wyobrażam po tak ogromnej stracie, żebym w ogóle mogła funkcjonować wśród ludzi. Najpierw zmarła mama w maju, potem opieka nad ojcem. Był to trudny moment, chociaż wszystko rozumiałam. Na rozum to było wszystko do wytrzymania, ale na serce było to dla mnie trudne. Pół roku, jeszcze nie minął rok od śmierci ojca i jestem na etapie potwornego bólu jeszcze.
Nie za bardzo pamiętam, co się działo. Bo to w takim człowiek jest dole. Nie byłam nigdy sama. W nocy za rękę mnie bratanica trzymała. No i najgorsze było właśnie to, że spać nie można. W trakcie to tak sobie myślałam, oj, bym się przespała, ale nie było kiedy. A później nie mogłam. Nie zakładałam sobie czegoś, że mam być dzielna. Zrobiłam wszystko, co do mnie należało. Pozałatwiałam wszystkie sprawy. Musiałam firmę męża zlikwidować. Konstruktorem był, projektowaliśmy w domu. Mieliśmy pracownię. Jeszcze nie zlikwidowałam pracowni. Też będę musiała teraz już się za to brać. Myślałam, że będziemy więcej czasu mieć. Myślałam o roku, o dwóch nawet, o więcej. No planowaliśmy przede wszystkim, żeby mniej pracować i mieć czasu więcej dla siebie.
Ach. Mieszkałyśmy blisko siebie i nie było jednego dnia, żebyśmy razem ze sobą nie były. Jak miałam dzieci, siostra mi pomagała w wychowaniu. Ja jej pomagałam wcześniej, jak ona miała. Ona była takim oparciem dla mnie. Była starsza ode mnie, 6 lat. Ona była dobrą przyjaciółką. I tego mi brakuje najwięcej teraz. Ja wszędzie, w każdym miejscu, w domu nie mogłam sobie poradzić z tym wszystkim. I nie miałam z kim o tym wszystkim porozmawiać. Ja zostałam sama.
Przeczytałam o tych etapach, jak mama umarła. Bo teraz, jak ja mam się dalej opiekować ojcem, kiedy ja jestem w tak straszliwej żałobie, a ojciec wymagał opieki. Zmarł. No 31 grudnia, samego Sylwestra miałam pogrzeb. Myślę, że bardzo ważna rola tutaj jest, żeby mówić o śmierci. Bo jednak nie mówienie, takie trzymanie to wszystko jako tabu, to potem jest ten potworny ból. A im więcej ja przynajmniej wiedząc i mówiąc, rozmawiając, tym łatwiej mi to zaakceptować i może te etapy przechodzenia tego żalu, jeden, drugi, trzeci, piąty, już nie wiem ile, ja jestem w stanie sobie tylko zrozumieć. Jestem na tym etapie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak ten etap długo może trwać.
Powiedziała córkom przed śmiercią, żeby ten dom jej oddać mnie. Po 2 miesiącach się wprowadziłam z córką, żeby to wszystko sprzątnąć, żeby to wszystko poukładać. Było tak ciężko, bo tam wszystko po niej zostało. Całe jej życie. Córki powyjeżdżały, no a ja zostałam z tym wszystkim sama. Ja nawet herbatę piję, no to zawsze tak sobie myślę, ty piłaś niedawno, teraz ja piję. W tym samym kubku, z tego to samego talerza jem. I taką samotność czuję.
Koty zostały, które też go szukały przez parę miesięcy. Człowiek cały czas widzi, dzień po dniu, tak zawsze coś zrobię, mówię, no widzisz, mówię. To wyszło tak, a to inaczej. Tak patrzę tutaj, że tu posadził tego krzaka, to drzewo, to lubiał. Człowiek sobie wyrzuca, że nie wie tego, nie wie tamtego, na co ma być przygotowany po prostu. I w sumie jak on nie dopuszczał do siebie tej myśli, to ja też tak o tym po prostu nie myślałam, że to może być koniec. Może tak powinno być właśnie, bo mogłabym sobie wtedy nie poradzić. Człowiek tak wpada w taką czarną rozpacz. Tak jakbym nie skończyła się, tak się czuła. Ktoś, kto nie przeżył tego, to nie zrozumie, bo właśnie też kiedyś spotkałam, chodząc z psem wieczorem, taką znajomą właśnie z młodości. Tak chodziła sama i właśnie mówiła, że straciła męża i tak chodzi, bo nie wie, co ze sobą zrobić. Wiedziałam, że to jest straszne, ale dopiero teraz sobie zdałam sprawę z tego, co ona czuła. Właśnie jak się zaczyna zmierzch i akurat jestem sama, to wtedy tak właśnie mi jest tak strasznie ciężko i tak brak go.
Najgorsze się człowiek boi czego? Leżenia długiego i żeby zaniku pamięci nie dostać, żeby być przytomnym, prawda? Ale to chyba sobie trzeba zasłużyć u Boga. Bo jak uważam po tych ludziach, którzy cierpią tak, to nie mają dobrego zasobu życia takiego wspaniałego. Jest choroba, co jest ciężko umrzeć po niej. Stopniowo tam się coś psuje, prawda, się całkiem wypsuje, to wszystko dopiero umiera. Lekka śmierć to chyba trzeba sobie wyprosić.
Od krzyża, od góry i niepogody. Po kropli wycieka ze mnie krew. Bez muzyki, bez słońca, bez ludzkiej mowy. Przychodzą ciągle nowi, mądrzejsi ludzie, przydeptując ziemię i krwawe znaki na murach. Krzyk zmieszany ze śpiewem, z ostatnim westchnieniem, hasła, sztandary i krew. Czerwona. Najczerwieńsza. Spotykamy się przy okrągłości ogniska, z obrączkami na palcach, koronami na głowach. Życie płynie, płynie rzeka, słońce wschodzi, walą się mury, próchnieją graniczne słupy. Pamięć topi się jak wosk, jak mgła opada, krew w nas szarpie się bez woli. Tak bardzo pragnę, żeby nie wyciekła, żeby do końca, nie po kropli, życie.
Wysłuchali Państwo reportażu pod tytułem Kropla 2. Wiersz Anny Wojdeckiej, mówił Konrad Stanglewicz. Proszę Państwa, dzisiaj temat ważki, dlatego że większość ludzi, którzy tracą bliską osobę, najczęściej przechodzi żałobę w samotności. Ludzie chcą przechodzić żałobę w swoim wnętrzu, płakać wtedy, kiedy chcą sami. Bohaterki reportażu Kropla 2 uczestniczą w pierwszej w Zielonej Górze powstałej grupie Wsparcie po stracie. Doktor Anna Korlak-Łukaszewicz.
Dobry wieczór.
Stworzyła Pani tę grupę nie dlatego, że Pani być może też i dlatego chciała pomóc takim ludziom przejść przez etapy żałoby, ale sama Pani ją doświadczyła.
Tak, zmarł mój mąż. To była śmierć bardzo niespodziewana, nieoczekiwana. Mąż zmarł na nowotwór, jeden z najgroźniejszych nowotworów na świecie, ale nie było żadnych wcześniejszych symptomów choroby. Od pierwszego bólu do śmierci mojego męża minęło 19 dni, ale przez te 19 dni przeżył gehennę, mękę, 5 różnych oddziałów szpitalnych, radioterapię paliatywną. Przeżył tym miał każdego dnia.
Została Pani sama z małym dzieckiem.
Tak, moja córka miała 2 lata i 8 miesięcy wtedy. To było bardzo trudne. Stało się na początku też coś, co później w książkach potwierdziło się. Totalne odrzucenie wszystkiego i wszystkich, i w tym również dziecka. Sama obecność mojej córki powodowała, że moja rozpacz, mój ból był jeszcze większy. Co na nią spojrzałam, to widziałam w niej mojego męża. Natomiast moja córka straciła cały swój świat, poczucie bezpieczeństwa, to, co najbardziej kochała. To było ciężkie, ponieważ przeżywałyśmy obydwie żałobę, tak? Tu trzeba podkreślić, że dzieci, nawet tak małe, również przeżywają żałobę. Przeżywają ją zupełnie odmiennie niż ludzie dorośli. Jakby trudnością jest wyczucie tego, że akurat to, co prezentuje dane dziecko, dane zachowanie, to jest właśnie żałoba, a nie na przykład gniew spowodowany, nie wiem, zepsuciem się zabawki.
Prawda? Nie ma dobrych ani złych dróg żałoby, prawda?
Absolutnie nie ma. Każdy człowiek zupełnie inaczej przeżywa żałobę. To proces i to długotrwały proces. I mimo, że jest opisany w pewne etapy, trudno wkładać w te ramy wszystkich ludzi. Dlatego, że u niektórych ludzi żałoba trwa krócej, u niektórych dłużej. Bywają ludzie, którzy niestety nigdy nie wychodzą z żałoby.
Profesor Grażyna Miłkowska, Wydział Pedagogiki, Socjologii, Nauk o Zdrowiu. Zresztą z tego samego wydziału jest pani dr Anna Korlak-Łukaszewicz. Śmierć nie jest dobrym tematem do rozmowy.
Dlatego, że my się boimy. Kiedy wiedziałam, że tatuś choruje, wiedziałam, że będzie coraz gorzej, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Poza tym, no, to był człowiek wieku, w którym ludzie odchodzą, prawda? Czasami mi się zdarzyło słyszeć, no ciesz się, przecież miał bez mała 80 lat, prawda? No chcielibyśmy dożyć tego wieku. A mnie się wydawało, że on będzie wieczny. On był moim ukochanym ojcem i mi się wydawało, że kiedy on czasami nawet próbował nas przygotować na swoje odejście, to myśmy przerywali wszelkie rozmowy, mówiąc, że nie ma o czym dyskutować, tatusiu. Nie ma mowy o tym, żeby mówić, co będzie po, bo nie będzie żadnego po. Prawda? My nie mówimy o śmierci, bo my się boimy tej śmierci. My jej nie dopuszczamy. Ja sobie nie wyobrażałam, że może być jakiś po nim. Że może być świat bez niego. Prawda? To była pierwsza, najbliższa mi osoba, która odeszła, a z którą byłam tak niezwykle związana, że wydawało mi się, że cały mój świat kręcił się wokół niego. Zresztą był to specyficzny mężczyzna w moim życiu, ponieważ myśmy mieli rzeczywiście te więzi bardzo bliskie. I im dalej, głębiej w jego chorobę, tym bardziej wydawało mi się, że jestem mu potrzebna. Jemu i mamie, która chwilami była trochę bezradna wobec tej jego choroby. No i towarzyszyliśmy mu tak do końca, na ile umieliśmy. Kiedy już nie było, nie można było powiedzieć żadnego słowa, prawda? Jeszcze te noce, kiedy już nie kontaktował, kiedy nie można było już z nim nic porozmawiać, ta ogromna tęsknota, a z drugiej strony jakaś taka myśl, niech się to już skończy. Niech on już dłużej nie cierpi. Ja po śmierci taty, tak jak pani redaktor mówi, ja czułam, że ja nie mam ochoty o tym z kimkolwiek rozmawiać, a jednocześnie się łapałam na tym, że ja nieustannie płaczę. Mi było wstyd, kiedy szłam na uczelnię, wstyd, zdarzyło mi się, że zaczęłam mówić na temat więzi rodzinnych do studentów i raczej miałam całe szklane oczy i łapałam
teraz
się
pani też płacze.
No bo ja nie umiem inaczej.
Staramy się iść do przodu. Ta kropla, która była w tym reportażu, jest także kroplą, która się rozpływa na życie.
I z miłością. To prawda, że ludzie żyją tak długo, że miłość nie umiera i ludzie żyją tak długo, jak długo my o nich pamiętamy, prawda? Ja nie wiem, może to ważne, co powiem w sytuacji osób, które bardzo cierpią w tej chwili. Mnie się wydawało, że moja tęsknota za ojcem czy brak będzie nieustannie połączona z cierpieniem. Chyba musiał rzeczywiście, tak jak w fazach, mówi się o fazach żałoby, prawda? Kiedy przychodzi ta ostatnia faza jakiegoś pogodzenia, reorganizacji, kiedy dzisiaj potrafię już powiedzieć coś miłego, uśmiechnąć się na myśl o ojcu, czyli przychodzi taki moment, prawda, kiedy my pamiętamy tę osobę już tak łagodniej, już tak pięknie, już tak w miłości, prawda, a mniej w rozpaczy.
Magdalena Krykowicz, psycholog hospicyjny.
Zawsze to traktuję jako obdarzenie takim zaufaniem, że jestem gdzieś tam na terenie takim prywatnym, bardzo intymnym i staram się dać wsparcie rodzinie i jest to potrzebne, to wiem na pewno. Każdego dnia jesteśmy bliżej tej krawędzi nazwanej właśnie śmiercią. Częściej nie chcemy właśnie takich słów jak śmierć, umieranie, staramy się je zastąpić, co też nie jest do końca dobre, bo właśnie tutaj Ania wspominała o dzieciach, to czasami staramy się mówić, że na przykład ktoś zasnął, odjechał. Dzieci trochę inaczej na to patrzą niż dorośli i najlepiej mówić wprost, ale na tyle, na ile dziecko tego oczekuje, czyli też nie mówić, że kiedyś wszyscy umrzemy, tylko po prostu odpowiadać na jego konkretne pytania.
Śmierć osoby bliskiej jest tym szczególnym rodzajem utraty, której nie można nigdy odzyskać. Pani Anno, kiedy pani sobie powiedziała, że tak będzie, bo pani w tej żałobie, jakby zrozumiałam, szukała oparcia i wsparcia.
Grupa powstała głównie z tego powodu, że gdy ja stanęłam w obliczu śmierci bliskiej mi osoby, to poszukiwałam właśnie wsparcia. I takiego wsparcia w Zielonej Górze nie było. Znalazłam to wsparcie w internecie, ale potrzebna jest bliskość tej osoby tutaj na miejscu, tak? Internet niestety to wirtualny świat. Trafiłam na swojej drodze, szukając właśnie grupy wsparcia, trafiłam na ludzi, którzy właśnie nie chcieli być sami. Są z całej Polski, okazało się, że jest ich tysiące, miliony, tak? I przede wszystkim ja szukałam po to, żeby się przekonać, że nie tylko mnie spotkała taka tragedia, tak? Że nie tylko ja zostałam młodą wdową z malutkim dzieckiem i chciałam wiedzieć, jak sobie radzą ludzie i czy jest szansa na to, że można potem dalej żyć. I dzisiaj dalej nie wiem, czy można dalej z tym żyć, bo ja nie przeszłam jeszcze swojej żałoby. Natomiast bardzo wiele w czasie choroby mojego męża wsparcia dało mi hospicjum. I ja czułam w sobie jakieś takie poczucie, że powinnam tam wrócić i pomóc innym. Wróciłam do hospicjum po 3 latach od śmierci mojego męża. I dzisiaj ja nie jestem tym, który jakby radzi cokolwiek paniom, bo zasada grupy wsparcia po stracie jest taka, że nie udziela się tam żadnych porad, żadnych rad. Każdy mówi o swoim przeżywaniu żałoby. Każdy z nas jest na innym etapie przeżywania żałoby. Niektóre panie kilka miesięcy są po śmierci swoich bliskich, niektóre już kilka lat, prawda, tak jak w moim przypadku. Wierzymy, że będą przychodzili ludzie różni. Czasem udzielamy sobie pomocy tego typu, że dajemy na miarę na dobrego lekarza, bo czasem niestety trzeba wsparcia farmakologicznego. Grupa nie wystarczy, prawda? Trzeba się udać do specjalisty.
Czyli jedynym warunkiem uczestnictwa w tej wspólnocie, którą pani stworzyła, to jest chęć odnalezienia na nowo sensu
życia.
I sił chyba do życia, bo jak pamiętam rozmowy z panią profesor, to człowiek traci siły po takim odejściu, kiedy się jest związanym tak bardzo z kimś, kto wydawał się, że będzie zawsze.
Tak jest. Jest taki czas, kiedy się wydaje, że wszystko, co robimy, nie ma zupełnie sensu. Ja bym powiedziała, nie ma siły, bo jeżeli próbowałam cokolwiek czytać, pisać, cokolwiek robić, to natychmiast miałam przed oczyma minione sceny, prawda, i nie byłam w stanie, prawda? Nie dało się. Tak dzisiaj patrzę, że takie 2 lata to ja mam zupełnie wyrwane z życiorysu. Musiał jakiś czas upłynąć, żebym ja mogła zacząć wracać do równowagi.
Ten czas jest niewymierny, to znaczy, że właśnie bywa bardzo różnie, bywa tak, że i jest potrzebna cierpliwość.
Czyli
jest,
nie ma co czytać, że pierwszy etap dokładnie. Tyle, drugi etap
myślę,
tyle, pierwszy
tak.
Wstrząs,
myślę,
potem
że tak. To znaczy, tych tak
etapów
jest, to jest tak
w przypadku psychologów 5, tak?
Może tak jest w przypadku
albo
takiej...
Albo 6.
Czy, no różnie to jest klasyfikowane, tak, od takiego szoku, nawet pewnej analgezji uczuć, czyli takiego znieczulenia, dlatego często na przykład ja słyszę, od pań, że mija 4., 5. miesiąc i jest gorzej. I one się dziwią i są też zmartwione. I jest to coś naturalnego, dlatego że na początku ten szok to jest tak jakby taka pigułka, którą sam umysł sobie funduje, żeby w ogóle znieść tą sytuację. Ważne jest, żeby wiedzieć, że to tak może być. Tak może być właśnie tu, jak pani mówi, nawet nie rok, a nawet więcej. Mogą być pewne trudności z koncentracją uwagi, ze snem. I potrzebna jest cierpliwość. Tutaj nie mam akurat, ksiądz Szymik taki piękny wiersz napisał, że jest właśnie tak, że ta cierpliwość pomaga przetrwać i wierzyć w to, że jest możliwa do przebycia droga od rozpaczy ku nadziei.
A w którym momencie przeżywania żałoby jest protest? Bo pamiętam swoją żałobę, jak protestowałam przeciwko wszystkiemu i wszystkim po odejściu mojej bliskiej bardzo osoby, a jednocześnie pokłóciłam się ze Stwórcą na długie lata.
Jest to możliwe, oczywiście, że tak, że tutaj to jest nawet trudno się dziwić, żeby było inaczej. No jeżeli dzieje się coś, co uważamy za wielką krzywdę, a Pan Bóg jest przecież dobry, no to czemu On nam to robi?
A z drugiej strony jakieś błogosławieństwo zaciera się gdzieś tam, prawda? Tatuś się gdzieś tam zaciera. W związku z tym ja myślę, że to przychodzi samo. No, nie ma innego wyjścia. Życie stawia przed nami warunki, jak to często się mówi. Nikt nam nie mówił, że będzie lekko. To, co ja dla siebie uznaję za ważne w życiu i chyba to ważne w stosunku do osób, które żegnają się z innymi, to, żeby to, co mogę powiedzieć o moim tacie. Czasami słyszę od ludzi, że żałuję, że czegoś nie powiedziałem, żałuję, że czegoś nie zrobiłem, żałuję, że gdzieś nie zawiozłem, żałuję, że czegoś, prawda? Wtedy, kiedy już nic nie możemy. Ja mam takie poczucie, może to nieładnie zabrzmi, ale ja mam takie poczucie, że ja już nic więcej nie mogłam, jeżeli chodzi o tatę. I chciałabym identycznie mieć w stosunku do mamusi. Chciałabym nigdy nie mieć żalu do siebie, że mogłam coś jeszcze.
Trzeba znaleźć drogi do takich grup wsparcia. Wystarczy przyjść i powiedzieć, jestem.
Grupa wsparcia jest przeznaczona dla każdego, każdej osoby, którą dotknęła strata. Nieważne, matki, ojca, siostry, męża, żony.
Grupa jest mała, wszyscy czują się w niej bezpiecznie i teraz być może ona będzie rosła, a być może będzie pączkować, że będzie właśnie więcej małych grup, bo wówczas jest to po prostu bezpieczny teren, lepiej się znamy, jesteśmy bliżej siebie i bardziej odważni wobec siebie.
Z materiałów tej grupy wsparcia po stracie jest takie jedno zdanie, które na zakończenie tej audycji chciałabym przytoczyć dla tych wszystkich, którzy są w okresie żałoby albo żałoba przed nimi. Wiesz przecież, że twoje serce wie jak żyć. Obiecaj sobie to wszystko i idź. Żyj. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję zaproszonym gościom. Grażyna Walkowiak, do usłyszenia. Pamiętajcie Państwo o tej inicjatywie Wsparcie po stracie przy hospicjum w Zielonej Górze przy ulicy Zety.
Dziękuję bardzo.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w Twojej sprawie.
twojemu cieniu odjeżdżam. Co skrami grają około twych kolan. Miecz ma szynę zielony i gromnic płakaniem dziś wola. Rwie się soku stopy, jak tancerz. Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie.
księżyca i czernieją na niebie, a blask ich silny omusnął. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chorą ucichł nagle i znów jak fala